Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 24 Szaban 1447 roku po Hidżri, albo też Tertio Decimo Dies Februaris Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Sexto. Proszę Państwa, przede wszystkim dziękuję Państwu za wspieranie kanału, żeby pomóc jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, podbijania jak się da. Każda taka interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu za wsparcie na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam Pana Emila Pastuszkę, może będę powiem bez odmiany, bo nie wiem, czy wszystkie nazwiska odmieniają, albo pseudonimy. Więc patronami zostali w ciągu ostatnich 24 godzin Emil Pastuszka, Tomek Zątek, Anonim, Jan Kowalski, Łukasz Lachowski, Artur Wiczuk, Marzena Janicka, Wojciech Jeleń, Ann Im, pewnie Anonim, Paweł Nowak, Adam Wiśniowski, Paweł Kondak, Maciej Jankowicz, Bartosz Magryś, Anonim kolejny, Marcin Gala, My Optics Salon Optyczny, pozdrawiamy, kolejny Anonim, Agnieszka Węgrzynowska, Mateusz Smoliński, Wojciech Biegański, Bartek Mroczyński, Szymon Mitura, basista, Kamil Kania, Marta Rot, podwyższenie progu, dziękuję bardzo, kolejny Anonim, Wiktor Waszak, Krzysztof Grzelak i Aleksander Spleśniały. Od razu zaznaczam, że tam, gdzie jest Anonim, to znaczy to są osoby, które sobie zastrzegły na Patronite anonimowość. No i oczywiście przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę, w ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka, a jeśli nie odpowiada, to proszę kontaktować się ze mną bezpośrednio na Patronite. No i teraz mamy, proszę Państwa, reklamy. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. To była reklama, proszę Państwa. Natomiast tak, ja bardzo dziękuję wszystkim tym Państwu, którzy zechcieli wczoraj pojawić się w centrum Łowicka. Naprawdę wszystkie miejsca były zajęte, wszystkie bilety wyprzedane, nie było już w ogóle miejsc. Także bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Poza tym spotkałem tam wspaniałych ludzi, także dziękuję bardzo. Pozdrawiam od razu, żeby nie zapomniał, pozdrawiam polską placówkę dyplomatyczną w Kairze. Ale to nie tylko oczywiście nią. Zaszczycił nas pan Andrzej Duda. Co prawda nie do końca ten, ale też było miło. Natomiast rzeczywiście wspaniali ludzie, wspaniała dyskusja. Ja zakończyłem wczorajszy dzień tak naprawdę dzisiaj o 2 nad ranem, więc mój stopień przytomności jest wprost proporcjonalny do ilości wchłanianej kawy. Natomiast mam nadzieję, takie spotkania będą się odbywały częściej i w różnych okolicznościach. Ja tylko zaznaczam, ponieważ ja nie jestem w stanie ich sam organizować, więc jeżeli ktoś tak właśnie, tak jak tam pan Piotr Zychowicz zechciał mnie zaprosić, zorganizuję, to ja oczywiście bardzo chętnie przyjdę. W innym przypadku po prostu nie mam takich możliwości logistycznych po prostu. No dobrze, proszę Państwa, więc dziękując jeszcze raz Państwu za obecność, za różne książki, porady, bardzo ciekawe spostrzeżenia. Przechodzimy, proszę Państwa, dzisiaj do ktoś z Państwa, ja niestety zagubiłem po prostu ten spis ze względu na ilość też komentarzy, znaczy wydawało mi się, że skopiowałem, ale się okazuje, że nie skopiowałem, sporządził taką listę odcinków i tych materiałów dodatkowych. Ja bym się bardzo pięknie do tej osoby uśmiechnął, żeby jeszcze raz to gdzieś tam zamieściła w opisie odcinka, ponieważ miałem to właśnie, to był dla mnie bardzo ważny materiał, skopiowałem, wydawało mi się, nie mam go. Zagubiłem go niestety, a to jest ważne, bo Państwo prosiliście, żeby te materiały właśnie takie, te dydaktyczne, żeby też ubrać w jakąś serię, więc ja się do tego przymierzam, tylko właśnie to by mi bardzo na pewno pomogło. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy teraz właśnie a propos tej części dydaktycznej. Ja, jeżeli Państwo zobaczycie, że się przerywa na chwilę odcinek i potem ja tam się gdzieś znowu pojawiam, to znaczy, że zachrypłem i musiałem się jakoś odchrypić. Natomiast spróbuję to dzisiaj poprowadzić do końca. Nie wiem, czy dam radę, ponieważ mam bardzo ciekawy materiał dodatkowy dotyczący wiadomo kogo, natomiast niestety nie wiem, czy dam po prostu radę to zrobić, po prostu czy nie zachrypnę do końca. Jeżeli nie, no to przełożymy to wtedy na poniedziałek. Natomiast zaczynamy, proszę Państwa, od tematu, który jest tematem niezwykle trudnym. Ja stwierdziłem, dobrze, to cięższą podajcie mi zbroję. To jest temat skrajnej prawicy. Co to w ogóle jest skrajna prawica? Czy można powiedzieć, że jest to jakikolwiek jednolity ruch? Tutaj duża wątpliwość w tym. Natomiast no, takie pojęcie pojawia nam się, tak jak lewactwo, prawda, nam się pojawia na lewicy, prawda, pojawia nam się skrajna prawica na prawicy. W odróżnieniu pewnie od wielu tradycyjnych partii i ruchów prawicowych do tej pory, które się przesunęły może bardziej w kierunku centrum. To jest zjawisko, które występuje na pewno nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, bo również w Azji. No ale w Azji powiedzmy jest, ze względu na tą specyfikę powiedzmy kulturowo-polityczną, nie będziemy się w to zagłębiać, zostawimy sobie na razie znaną Europę i Stany Zjednoczone. Trzeba też pamiętać, że właśnie to jest największa wątpliwość, że co prawda da się znaleźć elementy wspólne, ale też jest cała masa elementów bardzo silnie różniących te ruchy. Bo trzeba pamiętać, że skrajna prawica nie jest jakimś jednolitym monolitem ideologicznym w każdym razie, nie jest przywiązana do jednego dogmatu, tak jak na przykład na lewicy to jest prosto, krótko mówiąc. Mamy gewarystów przywiązanych do myśli Che Guevary, no i tyle, prawda? Więc to jest proste. Tutaj mamy bardzo wiele tych ruchów jest, no można powiedzieć, konkurencyjnych czy całkowicie sprzecznych wobec siebie, prawda? Czyli gdyby się znalazły w jednym miejscu, to konkurowałyby się i walczyły ze sobą raczej niż współpracowały ze względu na różnice ideologiczne. No ale jak są umieszczone w różnych krajach, to bardzo często odnoszą się do po prostu rzeczywistości w danym kraju i do danej sceny politycznej. Tak? Więc to trzeba zawsze brać pod uwagę pewien relatywizm, że to nie są wartości absolutne. Więc ona na pewno ewoluuje, na pewno dostosowuje się do lokalnych warunków. Natomiast no właśnie da się znaleźć kilka przynajmniej cech wspólnych, to w badaniach politologicznych, prawda, one zostały jakoś tam zbadane, uwypuklone. No więc po pierwsze tak, współczesna tak zwana, współczesna zaznaczmy, bo to nie mówimy o historycznej, współczesna skrajna prawica odnosi się do ideologii ruchów politycznych, które plasują się dalej na prawo od tradycyjnej prawicy, którą nazywamy prawicą konserwatywną, tak? Ta skrajna prawica charakteryzuje się na przykład, taką jedną z cech jest antyegalitaryzm, czyli opozycja wobec idei równości. Natywizm to jest przekonanie, że priorytet należy się rdzennym obywatelom danego kraju. Autorytaryzm i bardzo często, właśnie najczęściej ultranacjonalizm. Bardzo często łączy się też z ksenofobią, populizmem i odrzuceniem liberalnej demokracji, ale niekoniecznie w formie antydemokratycznej. Czyli bardzo wiele partii przecież skrajnej prawicy akceptuje wybory, no ale na przykład podważają mniejszościowe prawa mniejszości, czy na przykład rządy prawa. Zresztą w odróżnieniu od historycznych naszyzmów na przykład, dzisiejsza skrajna prawica używa zupełnie innej retoryki, tak? To znaczy bardzo często ekstremizm jest schowany pod pojęciami ochrony kultury danego kraju na przykład przed, no załóżmy, destruktywnymi wpływami obcych, czy antyelitaryzmu. Szczególnie wtedy, kiedy jeszcze te elity są powiązane w jakiś sposób, w jakimś globalnym spiskiem mającym na celu, no na przykład właśnie likwidację tejże kultury danego na przykład narodu, tak? To jest tak, że niektórzy badacze definiują to jako połączenie właśnie nacjonalizmu, ksenofobii, autorytaryzmu i czegoś, co się nazywa szowinizmem dobrobytu, welfare szowinizm, czyli preferencji socjalnej, owszem, ale przeznaczonej tylko dla swoich. No więc właśnie to jest na pewno jest to, co jest wspólnego ze współczesną i dawno skrajną prawicą, to jest na pewno krytyka liberalizmu, tak? Tylko krytyka liberalizmu z różnych pozycji i za różne rzeczy, tak? No, czym innym był liberalizm 50 czy 100 lat temu, czym innym jest współcześnie. W związku z tym współcześnie mówi się czasami, takie pojęcie się pojawia, wydrążenie społeczeństw, tak? Więc jeśli chodzi natomiast o jeszcze wspólne cechy europejskiej i amerykańskiej skrajnej prawicy, to no po pierwsze kilka cech jest wspólnych, tak? Na pewno jest tam ultranacjonalizm, chociaż no też właśnie jeśli chodzi o nacjonalizm w Stanach Zjednoczonych zawsze on ma charakter specyficzny. Na pewno ksenofobia, na pewno silna opozycja w stosunku do imigracji, globalizacji i czegoś, co się właśnie określa jako elity liberalne, czasami globalne, czasami lokalne. Jeszcze w Europie bardzo często właśnie te partie skrajnej prawicy podkreślają takie pojęcie etnopluralizmu, tak? Etnopluralizm to jest taka idea, że kultury powinny być oddzielone od siebie według kryteriów etnicznych. Czyli osobne, czyli można powiedzieć, że te kultury narodowe powinny być kultywowane na przykład w ramach tej rodziny europejskiej, ale powinny być wyraźnie od siebie oddzielone, tak żeby nie dochodziło do jakiejś ich fuzji, prawda, czy właśnie czy rozmywania jednej kultury w drugiej. To się właśnie nazywa tym właśnie etnopluralizmem. W Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze kwestie kolorystyczne, ale tutaj nie możemy ich niestety rozwijać. Właśnie dlatego ja, proszę Państwa, od razu przepraszam, ale ten mój wykład jest trochę pobieżny. Z tego punktu widzenia ja prowadzę taki dotyczący już organizacji terrorystycznych, czyli takich, które wybierają przemoc. Tam bardzo dokładnie tu omawiamy te różnice. Niestety, no tutaj na YouTubie się tego nie da zrobić, tak? Tu jest za dużo pojęć, które są pojęciami potencjalnymi pułapkami, więc opowiadam trochę tak. Trochę spłaszczają ten temat, trochę bardziej używając delikatniejszych słów. W każdym razie no, kwestia oczywiście kolorystyczna, jest nacisk również na coś, co określa się jako tożsamość amerykańska, ale oparta w jakimś stopniu na europejskim dziedzictwie. Przy czym od razu powiedzmy sobie, ta Europa jest bardzo często powstrzegana, tak jak zresztą była i przed II wojną światową, nawet przed pierwszą, żeby daleko nie szukać, jako jednak zdegenerowana. W związku z tym ten nowy żywioł amerykański jest właśnie wolny, czy ma być wolny od tego zepsucia, prawda, czy dekadencji europejskiej. Ten zmierzch Zachodu, który nam się będzie przewijał bardzo często w tej retoryce, nawet jeżeli nie wprost, to tylko w sugestiach będzie jakimś elementem wspólnym, czyli krótko mówiąc Zachód, prawda, jest zmierzch, Zachód się wypalił, Zachód jest... dominowany w tej chwili, czy celowo, czy też nie, przez inne obce oczywiście, czy kultury, czy religie, a w związku z tym no, powinien się zjednoczyć, prawda, w chociażby obronie tej swojej tożsamości. Stąd właśnie te ruchy tożsamościowe, prawda, to się ładnie nazywa identytaryści. No mamy oczywiście takie elementy jak sceptycyzm wobec niektórych instytucji demokratycznych, szczególnie instytucji ponadnarodowych. Ale takich jak na przykład Unia Europejska, czy międzynarodowych takich jak ONZ. Na pewno populizm, przy czym populizm też rozumiany jako jak Państwo pamiętacie, bo mówiliśmy sobie już o populizmie, więc przede wszystkim antyelitaryzm, tak? Czyli konfrontacja z lokalnymi elitami, kimkolwiek by one nie były. Znaczy one mogą się przecież różnić między krajami. Na pewno apel właśnie do ludu, do zjednoczenia ludu przeciwko establishmentowi. W Europie mamy również eurosceptycyzm, na przykład właśnie odrzucanie kolejnych elementów integracji regionalnej. Notabene to nie jest wcale tak dalekie od tego, co prezentuje skrajna prawica, część skrajnej prawicy amerykańskiej. Bo pamiętajcie Państwo właśnie, że no szczególnie to było widać w czasach Bidena, prawda? Czyli wtedy, kiedy prawica amerykańska była w opozycji i może za pierwszego jeszcze Trumpa, bo w tej chwili to się całkowicie zmieniło w Stanach, więc to się wywrócił się ten stolik, jak gdyby to trzeba te definicje układać byłoby na nowo, ale wcześniej, podobnie jak w Europie, był eurosceptycyzm, który tak naprawdę sprowadzał się do niechęci czy nieufności do instytucji wspólnych, takich jak Komisja Europejska. Tak samo w Stanach Zjednoczonych mieliśmy bardzo silny antyfederalizm właśnie na rzecz promowania idei konfederacji. Przypomnijmy, federacja to jest coś ściślejszego. Konfederacja to jest luźny związek podmiotów skupionych tylko wokół na przykład, nie wiem, idei wspólnej obrony, jakichś tam wspólnych, może jakiejś unii celnej, ale niekoniecznie dążący do jednego państwa. Federalizm to już jest jedno państwo, prawda, z częściową autonomią podmiotów składowych. Więc tutaj mamy właśnie ten antyfederalizm w Stanach i eurosceptycyzm w Europie, więc tutaj to jest podobnie. To się zmieniło albo zmienia w tej chwili, ja dlatego zresztą mówiłem o tym, że Trump występuje przeciwko swojemu własnemu zapleczu, bo to, co robi Trump tak naprawdę, to jest ręczna ingerencja rządu federalnego no, w najbardziej intymne działania Stanów, że tak powiem. A właśnie skrajna prawica amerykańska, która się gdzieś znajdowała w nurcie republikańskim, była temu zdecydowanie przeciwna właśnie. Oni byli najczęściej zwolennikami odrębności Stanów, już nie mówiąc, że nawet poszczególnych hrabstw. I takiej bardzo dużej wolności od dyktatu ideologicznego rządu centralnego. A to jest właśnie to dokładnie, co Trump robi. Więc jak ja mówię, to jakie będą skutki dla właśnie tego zaplecza, dla tego elektoratu właśnie antyfederalistycznego, libertariańskiego, niektórzy twierdzą, że to tak należy określać. Nie wiadomo, to dopiero pewnie za rok, dwa takie badania będą robione i to się określi. Myślę, to jest, ale część wspólna w każdym razie europejskiej i amerykańskiej, taka przynajmniej do niedawna była. Co więcej, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych skrajna prawica najczęściej eksploatuje kryzys ekonomiczny. kulturowe albo też migracyjne. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jest kryzys ekonomiczny, albo na przykład tak jak w Europie kryzys migracyjny, to wtedy takie ruchy po prostu no, nabierają wiatru w żagle, prawda? Bo ich hasła związane są właśnie z takimi kryzysami. Przy czym te kryzysy przedstawiane są właśnie jako zagrożenie dla tożsamości narodowej. W Europie częściej występuje instytucjonalizacja tych partii skrajnej prawicy, to są partie parlamentarne, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych to są ruchy społeczne i właśnie takie ruchy, można powiedzieć, nie wiem, nacisku, grupy wspólnych poglądów, na przykład właśnie w ramach partii republikańskiej. Czy też organizacje takie jak właśnie Boogaloo Boys, Proud Boys, prawda, Oath Keepers, to są wszystko organizacje, one są uznawane za skrajną prawicę, chociaż też różnią się od siebie, no bo jakby się nie różniły, to by pewnie się zjednoczyły. To są mniej więcej ci, którzy na przykład zdobywali właśnie ten Kapitol w styczniu i to są te organizacje, które mają bardzo właśnie konkretne poglądy dotyczące federalizmu, walki z establishmentem, który utożsamiali właśnie z tym dyktatem władzy federalnej nad władzami lokalnymi i tak dalej. No dobrze, jeśli chodzi o fundamenty teoretyczne, to opierają się na kilku koncepcjach. One ewoluowały od okresu międzywojennego aż do dzisiaj. Jedna z nich to jest idea organiczna, organicyzmu. Zresztą tak przy okazji bardzo bliska temu, co się określa jako geopolitykę. Ja dlatego nie lubię być nazywany geopolitykiem, proszę Państwa, bo nazwanie kogoś geopolitykiem jeszcze kilkadziesiąt lat temu było tożsame z nazwaniem kogoś naszystą. Dlaczego? Bo właśnie organiczna teoria państwa mówiła o tym, że państwo się musi jako dobry organizm rozwijać, w związku z tym państwo potrzebuje na przykład, jak dobry, każdy zdrowy organizm, wchłaniać inne państwa, no i potrzebuje przestrzeni życiowej. Nie będziemy rozwijali, ale państwo widzicie, w którym kierunku, których ideologii zmierzamy, tak? Więc no jest w tej chwili tak samo, jest ta właśnie idea organicyzmu, społeczeństwo jako organiczny, homogeniczny organizm, gdzie uniwersalizm, prawda, czyli to prawa człowieka, które rozmywają to państwo, jest odrzucane na rzecz czegoś, co się nazywa autofilią, czyli miłości do rzeczy swoich, własnych i czymś, co się nazywa alterofobią, czyli strachu przed obcym, tak? Czy odrzucaniem obcego, promowaniem swojego, tak można powiedzieć. No kolejny, taki podstawowym fundamentem wspólnym to jest ultranacjonalizm i natywizm. Czyli państwo powinno służyć rdzennej grupie etnicznej z wykluczeniem mniejszości, bo mniejszość, prawda, rozmywa ten żywioł, powiedzmy, kulturalny. Przy czym uwaga, żebyście Państwo wiedzieli, na przykład w Europie partie takie, one nie odrzucają prawa, nie wiem, czy równości wobec prawa migrantów, czy żywiołu obcego, ale domagają się wręcz instytucjonalnej obrony kultury i również obrony wartości, na przykład tradycyjnych, kulturowych w prawodawstwie. Czyli na przykład odrzucają pomysły, które tam się gdzieś pojawiały, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, prawda, na przykład, żeby na jakimś terytorium wprowadzić szariat, prawda? Żeby daleko nie szukać. Więc mamy właśnie to wykluczenie mniejszości w tym kontekście, co nie odbiera, ale niby są zwolennikami odbierania praw wyborczych na przykład muzułmanom, ale właśnie odrzucania już rozwiązań obcych kulturowo. I to prowadzi do tak zwanej idei etnokracji, czyli rządów opartych na etniczności, prawda, na jakimś etosie etnicznym, czyli jakiegoś jednego narodu na przykład. No drugi to jest element autorytaryzmu, czyli jest to odrzucenie liberalnej demokracji na rzecz hierarchii, prawda, hierarchii, kultu lidera, ewentualnie takiego określania, prawda, swój wróg, tak, czyli to jest konflikt, generalnie ma być w takiej sytuacji podstawą polityki. No mamy również oczywiście krytykę liberalizmu, który liberalizm jednak promuje indywidualizm, więc powiedzmy sobie egoizm indywidualny oraz globalizacji, która niszczy tradycję i suwerenność państw, no bo promuje wartości uniwersalne, wartości globalne. Mamy populizm i ten właśnie ten szowinizm dobrobytu, welfare szowinizm. Jest to apel oczywiście do ludu przeciwko elitom z preferencją socjalną dla swoich, prawda, czyli ograniczenie na przykład świadczeń dla migrantów. I mamy, od razu proszę Państwa zaznaczam, że tutaj to nie jest tak, że to jest cecha wyłącznie skrajnej prawicy, tak? To jest tak, że wiele partii, po pierwsze wiele partii centroprawicowych, a i nawet lewicowych w tej chwili w Europie czerpie szerokimi wiadrami wręcz z tych koncepcji, z tych poglądów. No ale to robi głównie właśnie ze względu na to, że te partie skrajnie prawicowe zyskują na popularności właśnie dzięki takim ideom. Po prostu takie jest zapotrzebowanie społeczne wobec właśnie tego wychylenia się wahadła wcześniej w drugą stronę. Zresztą Państwu w ogóle mówiłem, że to, nie wiem, czy mówiłem kiedyś, to taka krótka dygresja, że jestem zdecydowanym właśnie przeciwnikiem ekstremizmów, ale również dlatego, bo ekstremizm, jeden ekstremizm żywi kolejny, prawda? Czyli jeżeli to wahadło, powiedzmy, pewnych rozwiązań zostaje przechylone za bardzo na lewo, prawda, jak zresztą obserwowaliśmy w Europie, z różnymi naprawdę antyspołecznymi i antyludowymi, można powiedzieć, rozwiązaniami, gdzie lud chciał czegoś jednego, a elity wąskie właśnie w takim klasycznie nowolewicowym oszołomieniu zdecydowały się na coś innego, bo wiedzą lepiej, prawda, co jest dobre dla ludu. No i dobre dla ludu, jak się okazuje, jest skrajna prawica, prawda? Więc to jest tak, że te wychylenia się wahadła za bardzo w jedną lub w drugą stronę no powodują, krótko mówiąc, że może jest ciekawie, tak? Podcasty polityczne zyskują na popularności, także nie narzekamy. Natomiast z drugiej strony żyć się w takich krajach po prostu nie da. Ze względu właśnie na to rzucanie się od ściany do ściany różnych skrajności, to albo cierpią na tym po prostu zwyczajni ludzie, którzy chcą sobie normalnie funkcjonować, prawda, nie wiem, zakładać rodziny, dążyć do bogactwa, realizować jakieś swoje plany, prawda, a tutaj są jak gdyby wciskani w jakieś imadło wojen ideologicznych, ale ono się tylko dokręca wtedy właśnie, kiedy mamy takie zasadnicze wahania się między tymi skrajnościami. Dlatego właśnie na przykład uważam, że czasy Trumpa są o tyle skrajnie niebezpieczne, bo one mogą po pierwsze mogą utrącić jak gdyby tą prawicę amerykańską na lata. A przypomnijmy, że ta prawica amerykańska zwykle jednak Polskę lubiła, więc to nie jest wcale tak, że była obojętna. Zwykle z tą prawicą Polska miała dobre kontakty, przynajmniej tak się wydawać może. No a z drugiej strony będziemy mieli tak, możemy mieć później przegięcie w drugą stronę takie, że tam z tych Stanów to ludzie też zaczną uciekać. No, to każdy, więc zresztą z każdym kraju tak jest. Natomiast ten jeden ma wpływ na globalną politykę, więc właśnie tego typu miotanie się od ściany do ściany jest ideologicznej ściany do ściany jest po prostu niebezpieczne dla wszystkich tych, którzy są na przykład sojusznikami jego kraju. No dobrze, proszę Państwa, mamy właśnie jeszcze teraz apokaliptyzm i reakcjonizm. Ta apokaliptyczna wizja, ona w ogóle zasługuje na osobne rozwinięcie, jest fascynująca, ale no nie mamy teraz czasu, a i też trzeba uważać na to, co się mówi, ale w każdym razie to jest wizja generalnie dekadencji cywilizacji, prawda, zmierzchu Zachodu. Konieczność odrodzenia poprzez powrót do tradycji, czy w formie rewolucyjnej bardzo często, czy nierewolucyjnej, w każdym razie to jest konieczność odrodzenia, to jest zresztą w ogóle takie pojęcie mitu historycznego, prawda, w polityce, przeświadczenie wśród ludzi, że kiedyś było dużo lepiej, prawda, więc teraz jest gorzej, a w związku z tym powinniśmy się właśnie cofać do korzeni gdzieś. Czyli w Polsce, gdybyśmy patrzyli się, kiedy było lepiej, to wczesny Piast Kołodziej, późna Rzepicha mniej więcej, to są te czasy. Od tamtej pory mamy już permanentną reformę i powrót do tego, co było kiedyś dobrego. No trochę sobie żartuję oczywiście, ale to jest, to tak rzeczywiście wygląda. Znaczy ta teza właśnie o tej degeneracji, tej zdrowej tkanki, powiedzmy, kulturowej, na przykład Europy, poprzez uleganie różnym wpływom, prawda, z zagranicznym, czy ze strony państw kiedyś wcześniej, czy później ze strony po prostu ludzi, prawda, i po tych wędrówkach ludów, które obserwowaliśmy, to jest coś, co właśnie stanowi, jest jednym z fundamentów właśnie tej skrajnej prawicy. O jakich teoretykach możemy powiedzieć? Oczywiście abstrahując od tych, których wymienić nie możemy, bo nie możemy. Natomiast na pewno to jest Carl Schmitt. To jest taki prawnik uniziemców, który stworzył koncepcję właśnie przyjaciel, wróg jako esencji polityki. Zresztą był inspiratorem właśnie autorytaryzmu, antyliberalizmu. No jest Julius Evola, prawda? To jest włoski tradycjonalista promujący właśnie hierarchię, odrzucenie nowoczesności i między innymi on też jest często cytowany współcześnie przez różnych neonaszystów. Mamy na przykład Oswalda Spenglera, To jest właśnie autor Zmierzchu Zachodu, prawda? Czyli prorok dekadencji cywilizacji. I właśnie tutaj mamy źródło apokaliptyzmu, prawda? Czyli krótko mówiąc, wszystko zmierza ku zagładzie, prawda? Trzeba dokonać właśnie rewolucji, szoku, powrotu do tego, co było, prawda? Do tego, co dobre, odrzucenie tej właśnie degeneracji. Ja Państwu powiem tak przy okazji, że w podręcznikach do terroryzmu, jakbyście Państwo zobaczyli, to bardzo wiele koncepcji dotyczących tego, dlaczego powstaje terroryzm, mówi się właśnie, że to jest reakcja ludności na właśnie odrzucenie przez ludność różnego rodzaju modernizacji. No, brzmi jakoś tak mało groźnie. Ja sobie modernizację rozumie, prawda, jako, nie wiem, docieplenie budynku, ale to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że różnego rodzaju zmiany głębokie społeczne wywołują naturalny sprzeciw, a szczególnie jeżeli te zmiany dokonywane są szokowo, skokowo i nie są dostosowane do jakiegoś lokalnej tradycji, prawda, czy lokalnej kultury. To akurat tutaj oczywiście pijemy do Afganistanu, prawda, ale to już jest zupełnie inna kwestia. W każdym razie takie właśnie działania, one powodują, że niektórzy z tych, którzy chcą bronić, prawda, na przykład tożsamości narodowej, sięgają po broń. I stąd mamy już organizacje terrorystyczne, prawda, czy organizacje zbrojne, organizacje terrorystyczne, które właśnie wokół takich idei się kształtują na prawicy skrajnej. Mamy również Patricka Buchanana, prawda, i Aleksandra Dugina. No, Aleksander Dugin, prawda, jest teoretykiem eurazjanizmu, jest na pewno ultranacjonalistą rosyjskim i też krytykiem zachodniego imperializmu. Przy czym oczywiście jak zwykle własny rosyjski imperializm jest tym dobrym, zachodni jest, jak wiadomo, tym złym. No to tak po prostu musi być. No i Patrick Buchanan, prawda, on jest między innymi właśnie bardzo antyimigrancki, ale również właśnie adwokatem nacjonalizmu. Powiedzmy, może to nie jest właśnie nacjonalizm, a nacjonalizm w oparciu o teorie kolorystyczne. Jeżeli chodzi o takie najbardziej znane partie, największe w Europie, to jest oczywiście Alternatywa dla Niemiec, Rassemblement National, prawda, Marine Le Pen we Francji, mamy Fidesz Viktora Orbana, za taką jest uznawany, mamy La Ligue, prawda, dawniejszą Ligę Lombardzką, Matteo Salviniego, no mamy elementy w partii republikańskiej, właśnie takie jak ruchy właśnie Richarda Spencera, czy takie jak właśnie Proud Boys, czy właśnie Boogaloo Boys. Jeśli chodzi o globalnych takich przedstawicieli właśnie skrajnej prawicy, no to jest Narendra Modi na pewno w Indiach, czy kiedyś był właśnie siedzący obecnie Jair Bolsonaro w Brazylii. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, muszę dodać jedną tylko krótką ciekawostkę i już kończymy ten temat. Ale jak Państwo widzicie, on jest w ogóle ciekawy, to ja tutaj tylko, powiedzmy, lekko zasygnalizowałem pewne trendy, nawet ich nie omawiając. Macie Państwo na przykład bardzo ciekawy ruch Camus, to jest Camus się pisze, możecie sobie zobaczyć, to jest ruch na przykład wielkiego zastąpienia, prawda, teoria wielkiego zastąpienia. Ona jest akurat dlatego ciekawa, ponieważ ona stanowi po prostu podstawę później do działań już terrorystycznych, więc ja też o tym właśnie uczę na studiach. To jest ruch, który pojawił nam się gdzieś na bardzo dalekim marginesie właśnie ruchu narodowego. Oni nawet startowali parę razy w wyborach, ale zdaje się nie wyszli poza szczebel gminny czy lokalny. Natomiast to jest ruch, który ma swoje własne instytucje, uniwersytety, jakieś tam piękne strony internetowe, ma właśnie wydawnictwa własne. To jest właśnie ruch, który twierdzi, że to, co się dzieje w tej chwili w Europie, to właśnie ta fala migracji nie jest przypadkowa, ale jest celowym działaniem na przykład korporacji globalnych, ponieważ żywioł europejski, który jest skupiony wokół dosyć mocnej tkanki kulturowo-religijnej, on po prostu jest bardzo trudny do zmanipulowania i do zarządzania, w związku z tym trzeba ten żywioł jakby rozwodnić, a docelowo zniszczyć po to, żeby właśnie tworzyć takiego uniwersalnego, tym razem europejskiego już klienta dla globalnych korporacji. Na przykład, tak w dużym skrócie oczywiście. No i na przykład właśnie takie osoby jak Brenton Tarrant, prawda, który się wprost odwołuje do właśnie wielkiego zastąpienia, czy wcześniej, choć nie wprost odwołujący się, Breivik, prawda, to są przedstawiciele i oczywiście wielu innych. Ja mówię już o tych skrajnych. No dobrze, proszę Państwa, to tutaj kończymy ten temat. Tak jak mówię, bardzo ciekawy. W ogóle, jak proszę Państwa, nie omówiliśmy jednych bardzo istotnych ruchów, ale nawet nazwy nie mogę powiedzieć. W każdym razie to jest bardzo trudny temat właśnie też na studiach. Ja, ponieważ prowadzę właśnie takie zajęcia z ideologii organizacji terrorystycznych, to dużo łatwiej jest to pomawiać we pozorną lewicę, bo tam są tych dogmatyków jest kilku czy kilkunastu, potem różni to rozwijali, ale ten trzon pozostał, krótko mówiąc, łatwy do omówienia. Na prawicy to jest dużo bardziej skomplikowane. Te ruchy są bardzo często zupełnie na innej bazie się opierają. Niektóre to są ruchy neopogańskie, niektóre to są ruchy chrześcijańskie, prawda, bardzo silnie osadzone w takiej tkance dawnych, prawda, wielkich rodów katolickich, głównie właśnie Francji, Włoch, południowych Niemiec. I tam właśnie mają swoją bazę, no i one się muszą w naturalny sposób różnić bardzo silnie ideologicznie. Mamy jeszcze na skrajnej prawicy na przykład ruchy właśnie neopogańskie, mamy ruchy pansłowiańskie, prawda? No ale to mówię, to już jest na zupełnie, to jest bardzo ciekawy temat, ale bardzo, 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 bardzo obszerny. No dobrze, proszę Państwa, to jest, teraz przechodzimy sobie, dziękuję Państwu za uwagę przy tym wykładzie, natomiast teraz przechodzimy sobie do już tematów dnia. No pierwszy temat dnia, chyba najważniejszy, otóż Europa planuje i rozważa zbudowanie własnego parasola atomowego. To wszystko są następstwa polityki Trumpa i przeświadczenia tego, o czym za chwileczkę powiem, przeświadczenia o rozwodzie jednak między Stanami Zjednoczonymi i Europą. Tym rozstaniem, rozerwanie tych więzi transatlantyckich jest nieuchronne według bardzo wielu polityków europejskich. Oczywiście no, u nas, no, nie chcę komentować, prawda, polityków bulandyjskich, gdzie tam jak sobie minister jeden idzie do ambasadora, później wychodzi radośnie, powiedzmy, tak, sojusz jest, trwa, prawda, będzie trwać po wszechczasy. No to jest taka miła naiwność, no, krótko mówię. No, miły człowiek, pediatra w sumie, prawda, nie, żeby nie wiem się, ile nie golił, prawda, to i tak groźnie nie będzie wyglądał. Raczej będzie właśnie cały czas tym bardzo zresztą dobrym człowiekiem. Natomiast na pewno to nie jest jednak, znaczy polityka międzynarodowa to nie jest miejsce dla miłych ludzi niestety. Natomiast wróćmy do tego parasola atomowego. Po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny europejskie stolice dyskutują o tym, w jaki sposób opracować swoje własne środki odstraszania. To jest w momencie, kiedy Stany Zjednoczone bardzo krótko zresztą przestały się dzielić informacjami wywiadowczymi z Ukrainą w 2025 roku. No już w tej chwili wiadomo, że w tym samym czasie siły Kijowa poniosły zdecydowane porażki na polu bitwy, a europejscy sojusznicy nie byli w stanie w żaden sposób tej luki uzupełnić. To wstrzymanie przez Trumpa trwało kilka dni, ale tak naprawdę ono wstrząsnęło Europą, ponieważ oznaczało, że Waszyngton przestał być wiarygodnym partnerem wojskowym, a jeżeli może się przestać dzielić danymi wywiadowczymi, które są niezbędne na przykład do uprzedzania na przykład rosyjskich ataków, ale również planowania własnych, to również z całą pewnością przestaje być wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa w wymiarze strategicznym. Co więcej, Stany Zjednoczone cały czas wysyłają sygnały, które są sygnałami przyjaznymi w stosunku do Rosji i nieprzyjaznymi w stosunku do NATO. W związku z tym w tej chwili jest tak, że NATO oczywiście ściga się z czasem, próbując uzbroić się. Natomiast wiadomo, że tej luki, którą zbudowano sobie przez lata dobrobytu i można powiedzieć udawania, że świat jest piękny i wspaniały i nie jest groźny, tego nie da się zasypać w ciągu roku. To jest tak, że tutaj ten problem jest problemem autentycznym, to jest problem chociażby przestawienia jednak części produkcji na tory zbrojeniowe, to co Rosja już zrobiła sobie dawno. To, co Stany Zjednoczone mają od zawsze, no ale trzeba pamiętać, Stany Zjednoczone non-stop prowadzą wojny. To jest tak, że nie ma miesiąca, żeby jakaś wojna nie była prowadzona, czasami są wygaszane, czasami nie, przez Stany Zjednoczone od dziesięcioleci. W związku z tym ten przemysł zbrojeniowy już pracuje w dużej mierze w rygorze wojennym, tyle tylko, że do tej pory pracował w rygorze małych wojen, prawda? Czyli krótko mówiąc przeciwnika uzbrojonego w zaostrzone awokado. Natomiast teraz mają perspektywę już przeciwników, którzy mają coś więcej. Ale to jest też przemysł, który jest w stanie nadrobić chociażby takie problemy, znaczy nadrobić produkcyjnie takie problemy, jak na przykład duża wojna, po tej wojnie 12-dniowej z Iranem, prawda, perspektywa drugiej, kolejnej dużej wojny z Iranem. Natomiast Europa tego w ogóle nie potrafi. Nie ma, to jest produkcja, jest cały czas rachityczna. Oczywiście ona się cały czas zwiększa, proszę Państwa, no tylko tyle, że jeżeli czytamy, że to jest, nie wiem, tam zwiększenie produkcji systemów artyleryjskich o 50%, brzmi super. Jak się okazuje, że to jest z 3 do 4,5 rocznie, to jest już mniej super, tak? Więc krótko mówiąc, oprócz wszystkich innych problemów, które jednak to też można trochę sobie z nimi radzić, na przykład zakupując, tak jak Polska, na przykład w Korei, żeby daleko nie szukać, czy właśnie zakupowanie amunicji w innych krajach, prawda, które są spoza tego głównego potencjalnego teatru działań zbrojnych. Natomiast są takie rzeczy, które, z którymi już jest dużo trudniej. I to jest w tej chwili jedna z podstawowych zależności Europy od Stanów Zjednoczonych, czyli krótko mówiąc posiadanie tak zwanego parasola nuklearnego. W tej chwili ten parasol nuklearny składa się z amerykańskiej broni znajdującej się na kontynencie europejskim i pakcie o wzajemnej obronie, prawda, czyli NATO. No ale jeżeli zakładamy, że Stanom Zjednoczonym nie można już ufać i Stany Zjednoczone mogą po prostu nie zgodzić się na użycie swojej broni chociażby w obliczu ataku rosyjskiego, bo Trumpowi, jak się okazuje, już ewidentnie bliżej jest do Rosji niż do Europy, co zresztą te opublikowane materiały dotyczące tego założeń dealu amerykańsko-rosyjskiego, tego, który właśnie powoduje, że Ukraina ma się szybciej poddać, bo oni chcą zawrzeć ten deal, no pokazują, krótko mówiąc, że tam nie ma miejsca dla Europy, natomiast jest bardzo dużo ciekawych miejsc właśnie dla wzajemnej kooperacji amerykańsko-rosyjskiej. I zawsze powstaje pytanie, czy jeżeli Rosja stwierdzi, że jeszcze potrzebuje takiej Estonii na przykład, albo jakichś tam Suwałk, no czy Stany Zjednoczone poświęcą ten wspaniały deal na rzecz jakiejś tam, powiedzmy, niewielkiej miejscowości. Mogą nam zaoferować kawałek Grenlandii, prawda? Albo wyspy, prawda, dawne, albo jakąś wyspę na Wyspach Dziewiczych. Tam podobno jakiś pustostan jest, więc może nam podaruje. No żartuję sobie oczywiście, no, ale tego po prostu w tej chwili nie ma. W związku z tym Europa stoi w obliczu perspektywy takiej, w której może z punktu widzenia konwencjonalnego jest w stanie stawić Rosji czoła, natomiast to Rosja z drugiej strony posiada największy na świecie arsenał nuklearny. Znaczy, co prawda w Europie nie jest tak źle, bo Wielka Brytania i Francja posiadają broń atomową, natomiast to jest tak, że ta broń ma, jest według doktryn, ona ma bardzo konkretne przeznaczenie i nie jest łatwo zastąpić amerykański parasol właśnie tą bronią francuską czy brytyjską. Macron zaoferuje prawdopodobnie być może jutro, a być może dzisiaj, tego nie wiadomo, bo to jest przygotowane podobno wystąpienie jego i teraz powstaje pytanie, w którym wystąpieniu on, czy to będzie w Monachium, czy to będzie teraz, może dzisiaj. W każdym razie to jest oferta po prostu odstraszania nuklearnego i parasol nuklearny francuski. I zresztą on już wspomniał o możliwości rozszerzenia francuskiego parasola ochronnego na resztę Europy. Natomiast, no właśnie, natomiast czy jest w stanie to zrobić? Znaczy to, że jest w stanie zadeklarować, no to tak. Natomiast czy jest w stanie to zrobić? Czy jest w stanie na przykład zaproponować nuclear sharing alternatywny dla amerykańskiego? Tego niestety nie wiemy. Prawdopodobnie nie. Wielka Brytania natomiast, no Wielka Brytania, ten ich broń atomowa jest bardzo silnie powiązany, ten arsenał z amerykańskim. Natomiast Francja ma zdolności do produkcji własnych głowic. To jest istotne, czyli to ewentualnie Francja mogłaby być liderem tego typu przedsięwzięcia. I rzeczywiście przy środkach finansowych, które są dostateczne, mogłaby, państwa europejskie mogłyby teoretycznie nabyć w ten sposób, nabyć, skonstruować, zaimplementować rakiety nuklearne. Natomiast no, to jest problem bardzo poważny, oprócz tego, że filozoficzny, również problem prawno-międzynarodowy, finansowy. No, poza tym oczywiście to jest naruszenie traktatów międzynarodowych, ale to nie byłoby pierwsze państwa, które naruszają te traktaty, więc już nie przesadzajmy. Natomiast na pewno są to wysokie koszty posiadania, wysokie koszty utrzymania i jeszcze wyższe koszty oczywiście potencjalnego użycia. No więc tutaj właśnie wskazuje się, że dobra, no to co by było na przykład, gdyby Rosja dokonała inwazji na Estonię? Francja ma potencjał żeby wyrządzić Rosji atomową krzywdę. No pewnie, że ma. To jest tak, że broń atomowa jednak jest bronią niezwykle skuteczną. Natomiast oczywiście Rosja może zrobić tą krzywdę dużo większą Francji niż Francja Rosji. Zawsze powstaje pytanie, czy w takim razie Francja jest zdolna, byłaby zdolna do rozważenia użycia takiej broni w przypadku, no czy się w przypadku użycia jej przez Rosję, to jest inna sprawa, ale w innym przypadku niekoniecznie. W związku z tym to jest bardzo trudny pomysł decyzyjnie. Poza tym właśnie urzędnicy zwracają uwagę na sygnały, jakie wysyłają Rosji, więc bardzo uważnie ważą słowa tutaj. Zobaczcie, że Rosja tam się do tego guzika atomowego to tak parę razy już wyrywała mocno. I tutaj, jeśli chodzi o same rozmowy na temat właśnie tego nuclear sharing, podobno są prowadzone, natomiast są prowadzone w małym gronie i z bardzo małą ilością informacji wychodzących na zewnątrz. To jest tak, że kraje biorące udział w rozmowach zazwyczaj posiadają amerykańskie zasoby wojskowe i czują się w tej chwili zagrożone przez Putina. Rozmowy się podobno odbywają na głębokim szczeblu wojskowym i nawet ministrowie mogą nie być świadomi tego, że takie rozmowy są prowadzone w tej chwili. To taka ciekawostka a propos cywilnej kontroli nad armią. Prawdopodobnie właśnie to odstraszanie nuklearne będzie dzisiaj poruszane, dzisiaj, jutro, pojutrze na właśnie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Ona się dzisiaj zaczyna. Przemówienie Macrona, no nie wiadomo właśnie, czy będzie tutaj, czy będzie później. Tutaj próbuje się prasa dowiedzieć właśnie z otoczenia prezydenta Francji. Być może oni po prostu spróbują wyczuć klimat, tak? No jak klimatu nie będzie, to nie będzie tego sensu. Natomiast no to będzie to na pewno ogłaszane jako zastąpienie amerykańskiego parasola europejską bronią. Natomiast oczywiście dla większości krajów może to być nieopłacalne finansowo, że to jest i tak już w tej chwili w sumie Unia Europejska w 2025 roku wydały ponad 530 miliardów dolarów na obronność. To jest tyle, ile połowa PKB Polski. A to jest przecież tylko i wyłącznie jeden rok. No i mamy w tej chwili, oczywiście jest alternatywa, to jest rozwijanie zaawansowanego arsenału broni niejądrowej. To jest taki arsenał, znaczy według, przepraszam, którego specjalisty się nie zapyta, ten ma zupełnie inny pogląd na ten temat. Niektórzy twierdzą, że, tylko że ja się cały czas obawiam, że oni twierdzą, że to jest razem ze Stanami Zjednoczonymi, że tak czy inaczej Europa ze względu na potencjał gospodarczy, ludzki, również wspólny potencjał zbrojeniowy, jest od tej Rosji dużo silniejsza, tak, że ewentualne starcie konwencjonalne byłoby dla Rosji niekorzystne. Przewaga w lotnictwie, nawet przewaga właśnie w broni rakietowej, czy już we wszystkich innych, w marynarce wojennej, to wszystko spowodowałoby, że nawet bez udziału Stanów Zjednoczonych Rosja prawdopodobnie zostałaby pokonana na polu bitwy konwencjonalnej. Ja mówię od razu prawdopodobnie. Trzeba też popatrzeć się na to, jak sobie radzi na Ukrainie, gdzie jednak Ukraina nie ma na przykład zapewnionej przewagi w powietrzu, co prawdopodobnie by sobie Unia Europejska, znaczy Europa byłaby w stanie sobie zapewnić, czy przewagi właśnie zasadniczej na morzu, czy właśnie, czy chociażby różnego rodzaju wynalazków, które zresztą się nie pojawiają na tej chwili na polu bitwy, bo on, jak wiadomo, eksportuje się zwykle broń trochę uboższą, żeby się przeciwnik nie dowiedział, co mamy naprawdę. Więc krótko mówiąc, pewnie może tak by było, może nie, to mówię, zdania są podzielone. Natomiast no, z całą pewnością użycie broni nuklearnej przez Rosję w celu na przykład powstrzymania takich dywizji, na przykład naszych zachodnich sąsiadów, tworzących rekonstrukcję historyczną bitwy pod Moskwą, tak? No spowodowałoby, krótko mówiąc, konieczność użycia broni nuklearnej i co wtedy, tak? Więc powstaje też pytanie w ogóle, czy na ile zresztą ten arsenał francuski jest zdolny właśnie do jakiegokolwiek odstraszania, bo pamiętajcie Państwo, że broń nuklearna służy głównie do straszenia, tak? Nie używa się jej, bo wiadomo, że jak się już zacznie jej używać, to już się nikt nie będzie jej bał, bo po pierwsze mało kto zostanie do bania się, a po drugie ona całkowicie zmienia konflikt, tak naprawdę ten konflikt jest nie do wygrania dla kogokolwiek, tak? Więc to jest, w sumie wiadomo, że Francja i Wielka Brytania mają około 400 głowic. Dla porównania Stany Zjednoczone mają 4 razy więcej. A jeszcze trochę więcej mają Rosjanie. Co więcej, wskazują specjaliści, że tak czy inaczej francuskie i brytyjskie głowice mają taką siłę, że są w stanie zniszczyć setki miast. Natomiast na przykład to, czym dysponują Rosjanie, czego nie ma Zachód, to na przykład jest bardzo zróżnicowany arsenał, na przykład broń takiego bardzo krótkiego zasięgu, czyli krótko mówiąc, na przykład głowice artyleryjskie, prawda, atomowe, które zresztą tam zastanawiano się, czy przypadkiem nie zostaną użyte na Ukrainie. Więc no w sumie trzeba powiedzieć tak, Francja i Wielka Brytania wydają rocznie na samo utrzymanie tego uzbrojenia, to jest około 12 miliardów dolarów. Żeby daleko nie szukać, to jest połowa, jak dzisiaj pisze prasa, to jest to połowa budżetu obronnego Szwecji. Taka kwota. W związku z tym trzeba byłoby przekonać wyborców do zaakceptowania faktu, że broń jądrowa jest potrzebna i takie, zdaje mi się, właśnie sądy są robione w tej chwili w Polsce. No, po drugie, oczywiście, no, prawda, są to, wiadomo, że we Francji i Wielkiej Brytanii podatnicy narzekają na to, że utrzymuje się drogą broń jądrową. No, broń jądrowa, proszę Państwa, w przeciwieństwie do innych broni ma ten problem, że ona, ja już o tym mówiłem, że ona tak naprawdę jest nie do używania. To znaczy, to jest broń, którą się ma i się nią straszy. Natomiast wszystkie inne bronie, prawda, jakieś czołgi, nie czołgi, działa, to można sprzedać dalej, jak, prawda, jakimś krajom, które i tak do tej pory używają mniej lub bardziej zaawansowanego półautomatycznego osiołka do przenoszenia haubic 155 mm. Trochę przesadzam, te mniejsze działa, to standardem było. Właśnie wożenie tego na osiołkach czy na mułach. I dla nich tam rzeczywiście coś, co jeździ na benzynę, prawda, i ma wycieraczki, to jest w ogóle rzeczywiście jakiś tam super rzecz technologiczna. Więc to się daje później odsprzedawać, te technologie i te same już produkty. Natomiast w przypadku broni nuklearnej, no nie, no przecież nie odda się, prawda, mało używanej głowicy, prawda, gdzieś tam do Somalii. No nie da się. Więc to jest też taka broń, prawda, która służy do przechowywania, prawda, i do wydawania na nią pieniędzy. A co więcej, wszyscy mają nadzieję, że nie będą musieli jej nigdy użyć. To jest jeszcze dodatkowo. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że jeśli chodzi o Francję i Wielką Brytanię, to już były takie pomysły jakiś czas temu. No ale to było jeszcze przed, że tak powiem, rozwinięciem się w pełni koncepcji Trumpa. Oba kraje, prawda, czyli Wielka Brytania i Francja, podpisały deklarację z Norfolk, która stwierdza tak: nasze siły jądrowe są niezależne, ale mogą być koordynowane i znacząco przyczyniać się do ogólnego bezpieczeństwa sojuszu oraz pokoju i stabilności obszaru euroatlantyckiego. Francja jest w stanie, gdyby przyszło co do czego, to Francja jest w stanie rozmieścić swoje myśliwce z bronią nuklearną, na przykład w Polsce. Więc tutaj takie ćwiczenia zresztą, zdaje się, były robione. Generalnie też inne kraje, na przykład takie jak Polska, mogłyby inwestować pod klucz, potencjał. To znaczy, że krótko mówiąc, będą miały wszystkie elementy niezbędne do zbudowania broni jądrowej, natomiast no, nie będą jej budowały. No, natomiast to wymaga posiadania elektrowni jądrowych, których właśnie nie mamy. Tak? I jeszcze na dodatek zakładów wzbogacania uranu, to moglibyśmy odkupić mało używane, trochę uszkodzone, ale do remontu, tak? Więc nie w oryginalnym opakowaniu, na przykład z Fordow, prawda, w Iranie. Oni mają dużo tych kręciołek, tych wirówek, w związku z tym może by chcieli się podzielić, prawda? Oni mają dużo takich technologii. No ale oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że no właśnie, jeszcze wskazuje się, że tak czy inaczej sam ten francuski system odstraszania nie jest takim prawdziwym parasolem nuklearnym, takim, jaki oferują w tej chwili Amerykanie. No i jeżeli właśnie w takiej sytuacji, już gdyby to próbować zrobić, to trzeba po prostu wydać bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Co więcej, no oczywiście też zawsze powstaje pytanie, prawda, czy cię tam nie pozmienia również w głowie we Francji czy w Wielkiej Brytanii. No, jak się mogło w Stanach Zjednoczonych, to dlaczego nie tam? Na przykład Bardella, prawda, który jest przecież tutaj kandydatem w wyborach prezydenckich, w ogóle twierdzi, że należy absolutnie odejść od tego pomysłu. Więc z tego punktu widzenia też nie wiadomo, prawda, czy to się za chwileczkę po wyborach we Francji nie zmieni. No więc teraz tak, oczywiście Trump, nie wiadomo jak Stany Zjednoczone na to zareagują, bo Stany Zjednoczone ciągle mówią, że Europa ma się sama bronić, ale mają prawdopodobnie na myśli zbrojenia konwencjonalne. Jeszcze chętniej, żeby się broniły same, to znaczy kupowały amerykański sprzęt i w ten sposób się broniły. Więc co jeszcze można powiedzieć? No Wielka Brytania od 1962 roku przeznacza swój potencjał odstraszania na obronę NATO. Jeszcze jest jedynym krajem europejskim, który to zrobił. To znaczy, że nie musi jak gdyby negocjować i podpisywać dwustronnych umów parasolowych. Natomiast no też właśnie oni są uzależnieni w produkcji tego i w utrzymaniu podobno w dużym stopniu od Stanów Zjednoczonych, w przeciwieństwie do Francji. Także, proszę Państwa, będziemy mieli pewnie też dyskusję na temat broni atomowej w Polsce. Państwa, trzeba pamiętać, że no, to jest broń, która służy do odstraszania. Natomiast trzeba mieć też świadomość, że miejsca składowania na przykład takiej broni, czy to są magazyny, czy to są lotniska, czy to są silosy, to jest cel każdego pierwszego uderzenia, czy konwencjonalnego, czy niekonwencjonalnego. Więc też trzeba pamiętać, że powiedzmy ceny nieruchomości wokół takiego silosu mogą gwałtownie spaść, o tak sobie powiedzmy. Natomiast mogą wzrosnąć ceny upraw eksperymentalnych, które wykorzystują podniesione tło promieniowania, prawda, do robienia różnych sztuczek genetycznych. Trochę żartuję sobie oczywiście. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. Kolejny temat to jest ten temat, który nas powinien bardzo mocno zaniepokoić. Otóż jak od kilku dni Państwu mówię, ponieważ to są kolejne przecieki, zaczęło się od informacji przecieku rzekomego przecieku z wywiadu ukraińskiego. Potem się zaczęły pojawiać potwierdzenia w kolejnych gazetach, to jest Financial Times, Wall Street Journal, głównie tych finansowo-gospodarczych, Bloombergu na temat założeń porozumienia, które zostało wynegocjowane rzekomo pomiędzy Dmitrijewem i Witkowo-Kusznerem, znaczy nie wiadomo, czy Witkowem, czy Kusznerem, które ma dotyczyć tak naprawdę kapitulacji Ukrainy oczywiście, ale też tego, co Rosja oferuje, jak gdyby Stanom Zjednoczonym, czy też obie strony, to co uzgodniły, co już jak się ta Ukraina, prawda, zakończy się na niej konflikt, to co będą robiły wspólnie gospodarczo. I to jest coś, co prawdopodobnie Trump będzie chciał ogłosić właśnie w czerwcu po to, żeby odwrócić negatywne trendy we własnej polityce, prawda, przed wyborami w midterms. To jest notatka wysokiego szczebla i to jest dokument również ważny, wewnętrzno-rosyjski. Na przykład Bloomberg twierdzi właśnie, że dotarł do notatki wysokiego szczebla, notatki właśnie w administracji rosyjskiej. Od razu zaznaczam, że to jest tożsame z tym, o czym pisały wcześniej właśnie Financial Times chociażby. Kijew Post się też do tego odnosił, a głównie w kontekście akurat wyborów na Ukrainie. W każdym razie jest opisanie punktów zbieżnych, czyli takich ram, trudno powiedzieć, że to są ramy jeszcze porozumienia, to są po prostu punkty, w których dopiero porozumienie zostanie zawarte między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. I to jest właśnie niby ta umowa, która szacują wartość nawet na 16 bilionów dolarów. Ona rzeczywiście, ta umowa zakłada współpracę obu krajów w zakresie promowania paliw kopalnych, wspólne inwestycje w gaz ziemny, w ropę naftową na morzu oraz w surowce krytyczne, a także no, różne dodatkowe zyski dla amerykańskich firm. Ta propozycja została rozpowszechniona wśród wysokich rang rosyjskich urzędników. Pokazuje też no, sposób myślenia i taktykę Rosji, ale też to, na co Amerykanie się tak bardzo właśnie skusili, jak gdyby. Czyli krótko mówiąc, chodzi o taką sytuację, w której Ukraina miałaby jak najszybciej przeprowadzić wybory. Najlepiej, żeby to było do 15 maja. Potem przy okazji tych wyborów byłoby też referendum w sprawie pokoju już wcześniej. Nie ma co negocjować, bo Rosjanie już powiedzieli, na czym on ma polegać. Następnie podpisanie umowy pokojowej i w kolejnym dniu, powiedzmy, rozpoczynają się już wielkie negocjacje Rosja-Stany Zjednoczone na temat miłości, dobrosąsiedztwa i małego ruchu granicznego przez cieśninę Beringa. Oczywiście tutaj żartuję, ale w każdym razie współpracy, daleko posuniętej współpracy gospodarczej. No więc sednem oferty, i to jest chyba najważniejsze, co najbardziej się podoba Amerykanom, to jest powrót Rosji do systemu rozliczeń dolarowych, co może, co pewnie doprowadzi, w ogóle sama ta informacja, zdaje się, doprowadziła do jakichś zawirowań na rynku kruszców, oraz może doprowadzić do potencjalnie dramatycznej zmiany w światowych finansach. Stany Zjednoczone już w tej chwili zaproponowały stopniowe znoszenie sankcji wobec Rosji w ramach każdego porozumienia pokojowego, co ma, jak gdyby, no ale tutaj to znoszenie sankcji to jedna rzecz, a druga rzecz to decyzja Rosji o tym, czym się rozliczać, więc tutaj byłoby to wielki, bo to wielki prezent dla Stanów Zjednoczonych, bo jak Państwo wiecie, największym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych jest odejście przez te główne, podstawowe kraje od rozliczeń w dolarach, co by zachwiało po prostu dominującą rolą gospodarczą Stanów Zjednoczonych. Więc no, to jest, jeżeli to jest, został ten przeciek był celowy, albo jeżeli ten przeciek jest już z wynegocjowanego dokumentu, to tak czy inaczej ten argument dla Amerykanów przemówił bardzo mocno. Zresztą tutaj obawiano się, że właśnie, że Putin z Xi Jinpingiem zrobią sobie właśnie juana transferowego, czy jakiegoś tam rublo juana, prawda, jako walutę rozliczeniową. No to byłby wtedy duży cios dla Amerykanów. Więc tutaj, natomiast no, niektórzy twierdzą, że właśnie ten element może być o tyle mało prawdopodobny, ponieważ no, jego upublicznienie w tej chwili może popsuć bardzo znacznie relacje z Chinami. Pieskow nie odpowiedział, nie wypowiedział się na temat tego dokumentu, natomiast właśnie obszary, właśnie jakie są te obszary, to już powiedzmy sobie, bo nie omawiając, tylko po kolei, tak, tu przynajmniej przedstawiając. No po pierwsze, to jest tak, długoterminowe kontrakty lotnicze na modernizację rosyjskiej floty samolotów oraz potencjalny udział USA w rosyjskim przemyśle wytwórczym. No to mogło, że krótko mówiąc, oznaczać wielu set miliardowe zamówienia, chociażby dla Boeinga. Po drugie, wspólne przedsięwzięcia naftowe i LNG, w tym offshore'owe i w trudnych do uzyskania rezerw, uwzględniające wcześniejsze inwestycje USA i umożliwiające amerykańskim firmom odzyskanie poniesionych strat. Czyli mamy tutaj kilka elementów, bo jeden to jest eksploatacja nowych złóż, drugie to są instalacje LNG, po trzecie to jest eksploatacja tych rezerw trudnych do pozyskania, czyli to może dotyczyć zarówno ropy naftowej, gazu, jak i innych kopalin. Głównie chodzi o krajobraz syberyjski, krótko mówiąc, i arktyczny, tak? Tam jest po prostu to trudne do wydobycia i wymaga rzeczywiście dużych nakładów finansowych, które Amerykanie akurat mają i chętnie poniosą. Następnie współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej, w tym w zakresie przedsięwzięć związanych ze sztuczną inteligencją. Tutaj nie wiadomo, czemu tą sztuczną inteligencję dodali, bo się naoglądali o Skynecie. Natomiast energetyka jądrowa, no jak najbardziej tak, prawda? Przecież to jest... Nikt przecież chyba nie ukrywa, że Rosja jest cały czas dużym eksporterem uranu wszędzie tam na zachód, gdzie tego potrzebują. Potem mamy powrót właśnie Rosji do systemu rozliczeń w dolarach, w tym potencjalnie w przypadku właśnie rosyjskich transakcji energetycznych. Następnie punkt szósty jest to współpraca w zakresie surowców, wydobycia surowców oczywiście i rafinacji, takich jak lit, miedź, nikiel i platyna. I siódmy punkt, współpraca na rzecz promowania paliw kopalnych jako alternatywy dla ideologii przyjaznej klimatowej i rozwiązań niskoemisyjnych sprzyjających, prawda, Chinom i Europie. No tak, to jest coś, co zresztą Stany Zjednoczone zaczęły intensywnie robić u siebie, także też nic dziwnego. No, trzeba natomiast pamiętać, że na długo przed pełną inwazją właśnie na Ukrainę Putin pracował jeszcze nad zmniejszeniem zależności Rosji od amerykańskiej waluty, więc zresztą to było, jak się później okazało, słusznie, bo Stany Zjednoczone wykorzystały właśnie swoją kontrolę nad transakcjami w dolarach, żeby wprowadzić sankcje po prostu na Rosję. No i od tamtego czasu Rosja stara się rozwijać handel w alternatywnych walutach i systemach, zresztą głównie z Chinami i Indiami. Pamiętamy, prawda, Ławrowa, który powiedział, że nagle, że zostali z jakąś gigantyczną ilością rób i co mają z tym zrobić, prawda, i co sobie kupić. No, odpowiedź Trumpki, tam się produkuje ich dużo w Indiach. Koszulki są też fajne, prawda, i tanie. Generalnie tekstylia, prawda. No dobrze, inne szczegóły planu są również obliczane na realizację ambicji Trumpa w innych obszarach, więc ten pomysł, żeby amerykańskie firmy otrzymały rekompensatę za te straty poniesione w Rosji w przeszłości, prawda, no to jest podobnie do tego, co zażądał sobie Trump od Wenezueli. Natomiast no niektóre właśnie z tych punktów są specjalnie zrobione tak, żeby właśnie pogłębić jeszcze podział między Stanami Zjednoczonymi a europejskimi sojusznikami Ukrainy. No oczywiście tutaj wszystkie te propozycje, gdybyśmy dopisali do tego kwoty, to mogą być kwoty gigantyczne, zależy od skali tej współpracy. Natomiast no właśnie to jest jedno pytanie zasadnicze, które wstawię. Znaczy wszyscy się zgadzają tak, że ta notatka prawdopodobnie rzeczywiście mogła być notatką rozmów między Dmitrijewem i na przykład Kushnerem albo Witkowem. Zobaczcie, Dmitrijew tam na tej Florydzie zdaje się zamieszkał na stałe, w związku z tym on tam z kimś ciągle rozmawia, no więc powstaje zawsze pytanie z kim i o czym, więc być może właśnie o tym. Natomiast no, to, co jest mało prawdopodobne, na co wskazuje bardzo wielu komentatorów, no to to, czy Rosja zdecyduje się na rozwód z Chinami. W moim głębokim przekonaniu nie. To znaczy, to jest tak, że nigdy Anglosasi nie zastąpią Rosji, powiedzmy, sojuszu z Chinami. I na pewno, jeżeli Rosjanie mają do wyboru trudne nawet relacje z Chinami versus dominację anglosaską, to wybiorą zawsze Chiny. No ale państwo, to jest też nie muszę mieć monopolu na przewidywanie, prawda, na bycie jasnowidzem. Ja uważam, że raczej rozwód rosyjsko-chiński jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobny. To jest ciągle myślenie życzeniowe Zachodu. Natomiast Rosja może różne rzeczy właśnie obiecywać tutaj, bo dla Putina najważniejsze w tej chwili jest to, żeby Trump wymusił na Ukrainie zawarcie pokoju na warunkach rosyjskich. Tak, to jest zwycięska wojna dla Putina jest bardzo istotna, a później no, zawarcie pokoju jest też istotne dla Trumpa, bez względu na to, co w tym dokumencie pokojowym będzie. No proszę Państwa, i mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest temat również dla nas niepokojący, ale w każdym razie w Monachium przewiduje się w tej chwili, o czym będą rozmowy w Monachium. Oczywiście to się może brzydko zestarzyć, cała ta informacja, bo może się okazać, że tam będzie zupełnie o czymś innym. Natomiast no, wszyscy wskazują, że w Monachium będzie podstawowym tematem, to będzie rozpad sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To dzisiaj się zbierają właśnie przedstawiciele władz europejskich na dorocznym szczycie bezpieczeństwa w Europie. Poprzednio przemówienie Vance'a tak naprawdę zapoczątkowało rozpad stosunków transatlantyckich. No generalnie warto przypomnieć, prawda, że najpierw Vance powiedział, że zrugał Europę za niszczenie się samą, za migrację, za niesprawiedliwe odcinanie skrajnej prawicy od władzy, właśnie za atakowanie wolności słowa, przy czym wolność słowa rozumiana, wolność słowa po stronie amerykańskiej, nie taka wolność słowa, jaką chce nam narzucić ambasador Ross. To już nie, prawda, to znaczy właściwie my nie mamy wtedy wolności słowa. No więc co więcej, no, Trump nałożył cła na towary europejskie, próbuje przeforsować tak naprawdę kapitulację Ukrainy na warunkach Putina. Zagroził, że odbierze siłą Danii Grenlandię. Potem w Szwajcarii w takim zastraszającym przemówieniu zakpił z europejskich przywódców, mówiąc właśnie, że Europa nie istniałaby bez Stanów Zjednoczonych. No jest to w każdym razie rozpad na pewno tych więzów i tylko powstaje pytanie, czy ktoś postawi kropkę nad i, czy też nie. Natomiast no, sam rozpad jest faktem. Zaufanie do Stanów Zjednoczonych jako sojusznika, nawet w Polsce, gdzie my mamy zawsze bardziej lubimy Amerykanów niż Amerykanie siebie, ale też jest no, na zaskakująco niskim w tej chwili poziomie. Co powoduje, że też ta terapia szokowa spowodowała, że przynajmniej część spośród przywódców europejskich, którzy też są w trudnej sytuacji politycznej właśnie, szczególnie Macron, ale też Starmer ostatnio. Z Mercem też nie jest najlepiej, przynajmniej jeżeli czytamy te różne informacje z prasy od nieziemców. No w każdym razie, krótko mówiąc, Europa próbuje się obudzić, prawda, próbuje zmniejszyć swoją zależność militarną i gospodarczą od Stanów Zjednoczonych. No Merc powiedział, zresztą on będzie teraz otwierał na konferencję właśnie, powiedział, on już otworzył, bo jak Państwo tego słuchacie, to już jest po otwarciu. Stosunki transatlantyckie uległy zmianie i nikt w tej sali nie mówi o tym większym żalem niż ja. Ale nostalgia i wspomnienie minionych lepszych czasów nam nie pomagają. Tutaj w wywiadzie przewodniczący Konferencji Bezpieczeństwa powiedział, oczywiście bez wątpienia doświadczyliśmy poważnej utraty zaufania. Oczywiście zaufanie można odbudować, ale wszyscy wiemy, że łatwiej jest stracić niż odbudować. No w raporcie przed spotkaniem pracownicy Konferencji Bezpieczeństwa nazwali Trumpa taką kulą do burzenia i jednym z ludzi burzycieli, którzy niszczą normy i instytucje porządku międzynarodowego. Zresztą w zeszłym miesiącu premier Danii zastanawiała się, jak długo Ameryka pozostanie europejskim sojusznikiem i czy w ogóle jeszcze. Co więcej, ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO zasugerował w tym tygodniu w Berlinie, że administracja postrzega Europę jak dziecko, które dorosło i musi znaleźć pracę. Tak? Nie domagamy się europejskiej autonomii, prosimy o europejską siłę. Natomiast no, Europejczycy mówią w tej chwili już o tym w sposób trochę inny niż rok temu. W ubiegłym roku wszyscy się spodziewali, że FANS przedstawi plan Trumpa, który ma na celu szybkie zakończenie wojny na Ukrainie, prawda, jakąś zmasowaną pomoc Ukrainie, sankcje na Rosję, prawda, i zakończenie wojny w kilka tygodni. No to później mieliśmy, prawda, Vansa, który wywołał nawet krzyki z widowni, tam się wrzeszczał na niego minister obrony Nieziemców, prawda, to niedopuszczalne, czy tam karygodne, jak Vans przemawiał. W każdym razie Pistorius powiedział, jeśli dobrze go zrozumiałem, porównuje warunki panujące w niektórych częściach Europy do tych panujących w reżimach autorytarnych. To nie jest Europa i nie jest demokracja, w której żyje. Potem wszyscy oglądali spektakl, kiedy Trump i Vance, jakby to powiedzieć, oganili to będzie dobre słowo, Zełenskiego w gabinecie owalnym. Potem ostrzegli, że Europa stoi w obliczu wymazania cywilizacyjnego, co tak naprawdę no właśnie jest językiem tych far-rightowych, prawda, czyli tych skrajnej prawicy, partii europejskich głównie, bo przecież nie amerykańskich. Amerykańskie trochę inaczej do tego podchodzą. Co więcej, no wszystko to, te wszystkie momenty powodują, że tak naprawdę mamy do czynienia i teraz wszyscy się tylko zastanawiają nad tym sojuszem. Czy to jest rozplątywanie, odłączanie, czy też porzucenie. Ale tak czy inaczej, i to jedna z badaczek powiedziała, znajdujemy się w scenariuszu zdrady. No i tak, no to tak można postrzegać i moim zdaniem to jest prawidłowe postrzeganie, chociaż... Bo trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś mówi, no tak, ale interesy Stanów Zjednoczonych są takie same, no to może są takie same, ale przez prawie 70 lat Stany Zjednoczone zachowywały się w tej kwestii inaczej. W związku z tym, a interesy Stanów Zjednoczonych mogły być ciągle takie same, w związku z tym to też nie jest tak, że ten sojusz był jednostronny i z jakiegoś powodu Amerykanie tej Europy ciągle do czegoś potrzebowali, prawda? No teraz Trump twierdzi, że do niczego nie potrzebowali, prawda, i ci żołnierze to w ogóle tam nie wiadomo po co jeździli. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie to, co się w tej chwili... Najpierw przywódcy europejscy próbowali jakoś udobruchać Trumpa, natomiast dając mu różne drobne właśnie zwycięstwa, z których on się cieszył jak dziecko, ale to się okazało, że chyba niespecjalnie to działa, prawda, bo on tym bardziej nabiera o nich lekceważącego przeświadczenia. Właśnie nazwali też Trumpa jedynym przywódcą na świecie, który mógłby pośredniczyć w pokoju na Ukrainie, prawda? No próbowano go odciągnąć od wpływów Putina, ale to się na pewno nie uda, tak? Zresztą widać to. On ten sentyment dla Putina ma bardzo głęboki i te wszystkie pochlebstwa po prostu na niego nie zadziałają. Albo zadziałają właśnie tylko tak, że jeszcze będzie bardziej lekceważył Europę. W każdym razie tutaj jeden były ambasador USA przy NATO powiedział, Europa nie może ufać Ameryce dziś i nie może ufać Ameryce jutro, chyba że Stany Zjednoczone podejmą działania mające na celu odzyskanie tego zaufania. I powiedział też, i jest możliwe, że jeśli nieprawdopodobne, że Europa nigdy nam już nie zaufa, charakter relacji między USA a Europą nigdy nie wróci do poprzedniego stanu. To mówi ambasador USA. No więc w tej chwili jest tak, że zdecydowana, na przykład jeżeli chodzi o badania ostatnio, to zdecydowana większość, na przykład we Francji, poparła wysłanie europejskich wojsk do obrony Grenlandii, jeśli napięcia tam się nasilą. 51% respondentów stwierdziło, że Trump jest wrogiem Europy, tylko 8% nazwało go przyjacielem. No cały czas większość europejskich przywódców twierdzi, że sojusz transatlantycki należy utrzymać, natomiast właśnie no, urzędnicy Nieziemców zasugerowali w tym tygodniu, że Merz wykorzysta swoje przemówienie w Monachium do stworzenia nowej wizji roli Europy w partnerstwie. Wizji opartej na zwiększonych wydatkach wojskowych, silnym wzroście gospodarczym i pogłębionych więziach z innymi partnerami, takimi jak Indie, Afryka i kraje Bliskiego Wschodu. Rubio będzie, no właśnie, o teraz za chwileczkę właśnie sobie o to tym powiemy. Prawdopodobnie Rubio zostanie, znaczy spotka się z alternatywą dla Niemiec, ale tego jeszcze nie wiadomo, więc to na razie nie przesądzajmy. W każdym razie Rubio jest dużo bardziej dyplomatyczny i polityczny, w związku z tym może właśnie dlatego nie przysłano Vansa, tak jak w ubiegłym roku. Natomiast właśnie, kończymy sobie ten temat. Mamy temat kolejny, to jest potencjalne starcie Rubio-Cortez w Monachium. To będzie dopiero, proszę Państwa, ciekawostka, ponieważ zaprezentuje się Rubio, który nie ukrywa swoich ambicji prezydenckich, zresztą on się we wszystkich sondażach pojawia się właśnie Vance i Rubio. Natomiast pojawi się nam również Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez, proszę Państwa, to jest w ogóle taka ciekawostka, bo ona wtedy, kiedy jest zestawiana z innymi demokratami, to się plasuje gdzieś na trzeciej, czwartej pozycji, czyli gdyby doszło dzisiaj do primary sprzedaży tych praw wyborów, to prawie na pewno nie zostałaby wyłoniona. Z drugiej strony, kiedy zrobi się takie zestawienia, oczywiście to one są w tej chwili, prawda, to jest dużo do wyborów, no ale już to ma dawać jakieś pojęcie również wyborcy, to się okazuje, że ona jako jedyna mogłaby wygrać z Vansem na przykład. W którymś tam sondażu właśnie wygrała, to były takie właśnie 51-49. Trzeba pamiętać, że ona jednak nie rozpoczęła kampanii, no Vance prowadzi ją już nieustannie. Newsom, prawda, prowadzi ją cały czas, Ocasio-Cortez nie, ale jest rzeczywiście taką wielką nadzieją potencjalnie Partii Demokratycznej, więc pewnie jej nie wystawią, prawda, to jest inna sprawa. No więc, natomiast to, co będzie ciekawego, właśnie to, że co prawda między nimi do dyskusji bezpośrednio on nie dojdzie, ale jedno i drugie wystąpi na konferencji podczas konferencji w Monachium czy przy okazji i no, oczekuje się, że przedstawią zasadniczo sprzeczne i różne wizje globalnego przywództwa USA. Więc to będzie właśnie najciekawsze, że nie będziemy mieli tylko wizji administracji amerykańskiej, którą mniej więcej wiemy, jak ona wygląda. Może ona będzie w jakiejś ugrzecznionej bardziej formie, bo to jest jednak Rubio, a nie właśnie Vance. Natomiast z drugiej strony będziemy mieli Ocasio-Cortez i zobaczymy, co ma do zaoferowania Europie establishment demokratów. No bo Ocasio-Cortez też nie ma co ukrywać, prawda? Ona może nie ma takiego wielkiego poparcia wśród demokratów, ale ma bardzo duże, znaczy ja mówię o elitach partyjnych, znaczy o starszyźnie, ale ma na pewno bardzo, bardzo duży wpływ jak gdyby na głosów ludu niejako. Więc jest takim dużo, dużo młodszym Sandersem, bo Sanders, jak Państwo wiecie, bardzo dobrze przemawia, prawda, ma świetnie, jest świetnym właśnie, można powiedzieć, świetnym populistą, tak? Więc ona jest równie dobra, albo nawet czasami lepsza, więc dlatego to będzie tym bardziej ciekawe. Jest właśnie, jeżeli chodzi o... A, no i oczywiście Rubio jest postrzegany jako w tym dobry gliniarz, zły gliniarz, prawda, to on jest jako ten dobry. Niby właśnie dlatego został teraz wysłany do Europy, żeby Europa się trochę mniej denerwowała. I to jest tak, że natomiast Ocasio-Cortez też się pojawi właśnie i będzie mogła między innymi no, prawdopodobnie wygłosi też dużo takich tez bardzo mocno lewicowych, co się akurat może w Europie podobać nawet tym ludziom z prawicy, którzy rządzą, czy tam z centroprawicy, bo to też trzeba pamiętać, że te poglądy, no ten podział jest bardzo umowny, prawda? W każdym kraju coś innego byłoby, no, tak jak, proszę Państwa, no, mówi się Le Pen, prawda, skrajna prawica, no, nijak się ma, prawda, do takiej samej skrajnej prawicy, nie wiem, w innych krajach, prawda. No, ale jak na scenę francuską to może tak być. No, przepraszam, to już te dywagacje już kiedyś przechodziliśmy, także nie będę do nich wracał. W każdym razie to jest tak, że jeżeli chodzi o Ocasio-Cortez, to taki doradca właśnie powiedział, wnosi zrozumienie dla faktu, że oligarchia i korupcja są częścią problemu w naszej polityce zagranicznej i są nimi od dawna. No to jest generalnie ta konferencja w Monachium, słynie z promowania wizji zachodniego porządku globalnego, opartego na zasadach. Natomiast no, w tej chwili wszyscy krytykują go ze względu na to, że po prostu Zachód nie przestrzega żadnych zasad i to widać było w czasie ostatnich kilku konfliktów. I zresztą właśnie wskazuje się, że konsensus wokół porządku tego opartego na zasadach rozpada się w tej chwili. I to jest właśnie okazja, właśnie jak tutaj mówi ten doradca Cortez, to okazja, by wysłuchać progresywnego lidera, który reprezentuje perspektywę rzadko spotykaną na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Co więcej, ona jest w sposób oczywisty postępowa. W Europie natomiast może właśnie nie spodobać się, co prawda, nie wiem, Mercowi, czy nie wiem, czy tam Sikorka będzie, czy też nie, Trznadelek, przepraszam, czy będzie, czy też nie, ale może się bardzo spodobać europejskiej lewicy, bo ona jest takim właśnie trybunem ludowym, właśnie bardzo, bardzo mocno lewicowym, jak na demokratów. Rubio natomiast prawdopodobnie będzie bronił polityki administracji Trumpa, więc warto będzie poczytać, posłuchać to, co ona tam będzie opowiadała, tym bardziej, że to będzie taka wizja demokratów, którzy, no właśnie, proszę Państwa, no właśnie to wychylenie bardzo mocne na prawo trumpistów może spowodować właśnie, że taka wizja bardziej lewicowa, mniej centrowa zwycięży później u demokratów. Więc warto posłuchać tego, co ona opowie i jaki będzie kontrast między, czy będzie kontrast, bo może się okazać, prawda, że ona tam też powie, że nie wiem, że zrywa z czarzastym, tak, czy coś takiego. Żartuję oczywiście, pewnie nie wie, że ktoś taki istnieje i dzięki temu jest szczęśliwa. W każdym razie to jest tak, że Rubio będzie prawie na pewno bronił polityki administracji Trumpa. Prawdopodobnie, no właśnie, ciekawe, czy coś powie o Grenlandii, ciekawe, czy powie coś na temat roszczeń terytorialnych w stosunku do Kanady. Jego przemówienie przewidziane jest na sobotę, natomiast Ocasio-Cortez będzie dzisiaj przemawiała w ratuszu oraz później w drugim panelu, później wieczorem, tak samo dzisiaj, prawda, czyli w piątek. Też warto powiedzieć, że na przykład konferencji organizatorzy konferencji opublikowali raport, w którym ogłosili fundamentalne zerwanie ze strategią USA po II wojnie światowej, opartej na instytucjach wielostronnych, zresztą zrobionych przez Amerykanów, integracji gospodarczej oraz wsparciu dla praw człowieka i demokracji. Tutaj w tym raporcie napisane jest, że administracja Trumpa aktywnie podważa każdy z tych filarów. Jest napisane tak, najpotężniejszym z tych, którzy podważają istniejące zasady instytucji, jest prezydent USA Donald Trump. Nie jest jednak jasne, czy destrukcja rzeczywiście toruje drogę polityce, która ostatecznie będzie służyć ludziom. Zamiast tego umowy transakcyjne mogą zastąpić współpracę opartą na zasadach, interesy prywatne mogą coraz bardziej górować nad interesami publicznymi, a regiony mogą dostać się pod dominację wielkich mocarstw, zamiast podlegać międzynarodową zasadom i normom. Departament Stanu twierdzi właśnie, że nadmierna regulacja, nielegalna imigracja, protekcjonizm, który tłumi wspólną obronę, tłumienie wolności słowa, te wysiłki jedynie osłabiają Europę i tłumią nasze wspólne interesy. Cokolwiek by to nie znaczyło. I w zasadzie, proszę Państwa, tyle. Te wszystkie tezy Trumpa, prawda, czyli oskarżanie Europejczyków o tłumienie wolności słowa i tak dalej, są już w tej chwili po tym, kiedy Trump próbuje wsadzić do więzienia kongresmenów za to, że powiedzieli coś, co jest napisane w prawie amerykańskim i muszą się bronić przed sądem i są napuszczani na nich tam kolejni tam prokuratorzy z ramienia Trumpa, nie z urzędu i z Hexeta. No to jest właśnie a propos tłumienia wolności słowa. No dobrze, proszę Państwa, kończymy ten temat monachijski, także będziemy mieli Ocasio-Cortez i Rubia w Monachium i być może usłyszymy dwie różne wizje stosunków międzynarodowych, co nie znaczy, że one, którakolwiek z nich będzie, bo Ocasio-Cortez też może się wypowiadać bardzo krytycznie na temat polityki europejskiej, zresztą to głównie w sprawach bliskowschodnich, tak nie drążąc tematu i właśnie tejże skrajnej hipokryzji Unii Europejskiej w tej kwestii. Natomiast no, Rubio prawdopodobnie będzie chłostał i rugał, ale być może bardziej kulturalnie, prawda, niż Vance. No, trzeba pamiętać, że on pracuje na swój start w wyborach prezydenckich, więc on sobie na niektóre rzeczy nie może pozwolić. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz kolejny temat. Kolejny temat, ja tylko powiem zajawkowo, ponieważ nie mamy jeszcze pełnych wyników wyborów, ale mamy wybory w Bangladeszu i BNP wygrywa w Bangladeszu. BNP jest na dobrej drodze do naprawdę wielkiego zwycięstwa. Komisja wyborcza w tej chwili ogłosiła, ale to jest jeszcze trwa liczenie głosów, że prawdopodobnie BNP zdobyła 181 miejsc w parlamencie, Jamaat-i Islami 61, a pozostałe partie 7. W związku z tym, co prawda, mogą się zmienić te cyferki, ale pewnie proporcje niespecjalnie się odwrócą. No, w każdym razie BNP jest na drodze do odniesienia pełnego, wielkiego zwycięstwa, zdobycia większościowego udziału w parlamencie, więc i w rządzie. Przewodniczący BNP Tariq Rahman jest również nieoficjalnie ogłoszony właśnie wybranym w okręgach wyborczych Dhaka 17 i Bogura 6. Są jeszcze jednocześnie wyniki referendum, ale już w tej chwili wiadomo, że co najmniej 65% głosujących opowiedziało się za reformami. No tylko tak króciutko, prawda, kim jest Tariq Rahman, prawda, no jest jego partia, wiadomo, że zdobyła teraz większość. Jego matka Khalida Zia była pierwszą kobietą premierem Bangladeszu, przewodniczącą właśnie partii BNP. Rahman wrócił do Bangladeszu dopiero na Boże Narodzenie, po 17 latach wygnania w Wielkiej Brytanii. No na jego wiece przychodziły rzeczywiście wielkie tłumy, tym bardziej, że BNP odrodziła się po represjach za czasów rządu Hasiny. No i Rahman ma oddolne poparcie. Zresztą jego, tego, to poparcie zresztą jeszcze sięga jego ojca, byłego dowódcy wojskowego, generała Ziaura Rahmana, właśnie którego dziedzictwo ukształtowało BNP przed zamachem w 1981 roku. Natomiast co dalej, nie wiadomo, tak? Znaczy, to tylko sygnalizuje Rahman prawdopodobnie na premiera, BNP prawdopodobnie wygrała wybory. Widać, że Bangladesz też nie jest gotowy za bardzo na zmiany, bo tam zdaje się niespecjalnie ta partia studencka cokolwiek zdobyła w parlamencie, pomimo tego, że to ci studenci doprowadzili do, przeprowadzili tę rewolucję. No dobrze, proszę Państwa, kończymy z tym tematem króciutkim z Bangladeszu, natomiast idziemy dalej. Mamy, proszę Państwa, to jest ciąg dalszy czegoś, o czym zacząłem opowiadać, więc stwierdziłem, że dobrze już tą kropkę na i trzeba postawić, bo mamy wreszcie wyjaśnienie całej tajemnicy Tulsi Gabbard. Otóż, jak Państwo pamiętacie, być może cała sprawa wyglądała w ten sposób, że w zasadzie to nie było wiadomo, o co chodzi, bo wszystko było super ściśle tajne, ale wiadomo było, że sygnalista w jakiejś tam super ściśle tajnej sprawie skontaktował się tak naprawdę z kongresem. Tam ta sprawa tych sygnalistów i ich, powiedzmy, uprawnień, ochrony jest określona w amerykańskim prawie. To nie jest tak, że to jest ta spontaniczna do końca osoba. No ale najistotniejszą rzeczą było, w jakiej sprawie się skarżył. No więc wtedy mówiono i pisano, że chodziło o jakąś super ściśle tajną rzecz, która jest ważna dla bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego, więc nie można o niej mówić. Ale mając wiedzę na temat czegoś, Tulsi Gabbard, właśnie, czyli szefowa, czyli ta, która jest szefową wszystkich wywiadów, prawda, jest szefową wywiadu narodowego, czyli czapką nad tymi wszystkimi agencjami wywiadowczymi, że ona coś zataiła. Zataiła, podmiotła pod dywan, nie nadała temu ścieżki służbowej, no co ma, sugeruje bardzo dużo, tak? Może sugerować bardzo dużo. Na pewno ukrywanie informacji. Potem się okazało, że to jest, że chodzi o przechwycenie przez NSA, czyli Not Such Agency, przechwycenie komunikacji wywiadowczej albo z którymś z członków gabinetu Trumpa, albo o jednym z nich, przy czym chodzi o jakąś bardzo bliską osobę. No i właśnie dlatego Tulsi Gabbard właśnie nie wydała raportu, czyli nie umieściła tego w raporcie, tylko bezpośrednio poinformowała, i to zdaje się ustnie, szefową personelu Białego Domu, i to jest wszystko. No, ponieważ sprawa jakby jest poważna, dotyczy super tajnej, ściśle, hiper, prawda, hasz sprawy, w związku z tym z tego się zrobił, gdyby tego nie było tego, to prawdopodobnie to by się rozeszło w ogóle bez echa. No właśnie, sprawa nie jest aż tak, od razu powiedzmy sobie, potężna, no ale ponieważ taki się pojawił wydźwięk, w związku z tym tam wszyscy zaczęli strzyc uszami, o co chodzi. Otóż okazuje się, że podsłuchano dwóch obcokrajowców, którzy są związani z wywiadem, bądź też, znaczy są oficerami wywiadu, w każdym razie tego znowu nie wiadomo, ale gdzieś tam wywiad jest w ich tle, która to rozmowa została przechwycona przez zagraniczne służby wywiadowcze, czyli nie przez NSA, i przekazana Stanom Zjednoczonym. I tutaj chodzi o to, że to się stało, więc nie NSA podsłuchało, tylko że NSA, zdaje się, dostało po prostu od jakiejś zagranicznej służby wywiadowczej, nie wiadomo z której zagranicy, czy bliskiej, czy dalekiej, i przekazano właśnie Stanom Zjednoczonym tą rozmowę jako istotną dla bezpieczeństwa narodowego. I to się staje właśnie punktem zapalnym w społeczności wywiadowczej oraz w tych relacjach między administracją i kongresem. Otóż okazuje się, że ta dyskusja dotyczyła Jareda Kushnera. I nie wiadomo, o co chodzi dalej. W każdym razie to właśnie członkowie kongresu stali poinformowani, czy czego to dotyczyło dokładnie w związku z Kushnerem, nie wiadomo. Natomiast to jest tak, że członkowie kongresu zostali już poinformowani o tajnym raporcie złożonym przez właśnie tego informatora w sprawie przechwyconej komunikacji. Sygnalista oskarżyła Tulsi Gabbard o ograniczenie dostępu do raportu i blokowanie szerszej dystrybucji wśród agencji wywiadowczych kraju. Raport został sporządzony w ogóle w maju ubiegłego roku, notabene wtedy, kiedy administracja Trumpa rozważała atak na Iran. Kushner między innymi zajmował się negocjacjami między administracją a Iranem w sprawie właśnie irańskiego programu nuklearnego. On ma również interesy biznesowe na całym Bliskim Wschodzie i w innych częściach świata. W zasadzie co tam mu teść, prawda, podbije, to on to przejmuje. Natomiast no, tam jest, no właśnie, powstaje pytanie, o czym było, chociaż tak naprawdę Amerykanów chyba bardziej interesuje, znaczy przynajmniej kongresmenów, to, że ona zataiła, prawda, o tym, co było, to jest sprawa wtórna. W każdym razie nazwisko Kushnera zostało usunięte z pierwotnego raportu Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, czy NSA. Natomiast osoby, które to czytały, były w stanie ustalić, że wzmianka dotyczyła jego osoby, prawda, po kontekście. Więc ci cudzoziemcy rzekomo mówili o wpływie Kushnera na administrację. Natomiast znowu, co? Nie wiadomo. W przechwyconym materiale znalazły się również informacje, które urzędnicy określili jako plotki lub spekulacje. Natomiast niektórzy twierdzą nawet, że informacje być może były ewidentnie fałszywe. Natomiast pani Gabbard oraz inspektor generalny nie zgodził się z tym, ponieważ właśnie ujawnienie tej rozmowy miałoby ujawnić również źródło informacji. To jest pod takim zastrzeżeniem. Co więcej, no właśnie, ta podsłuchana rozmowa jest, no właśnie tutaj problem jest taki, że tutaj wskazują specjaliści, że podsłuchane rozmowy są znane z trudności w interpretacji. Zazwyczaj analitycy wywiadu weryfikują je z innymi formami informacji wywiadowczych, takie jak na przykład właśnie informacje od szpiega albo dokumenty, prawda, żeby sprawdzić, czy to nie jest przypadkiem celowa dezinformacja. Gabbard wnioskowała o ograniczenie dostępu do raportu, to wiadomo. Współpracownicy natomiast Gabbard energicznie bronią sposobu. Tutaj tym bardziej, że Gabbard przekazała te informacje Susie Wiles, prawda, czyli szefowej personelu Białego Domu. Sygnalistą jest urzędnik wywiadu, którego tożsamość nie została ujawniona, więc pewnie wkrótce wyleci. W każdym razie no, on twierdzi, że działania Gabbard niesłusznie ograniczyły dostęp do informacji. To jest tak, że no i właśnie wszyscy twierdzą, że gdyby Gabbard nie zataiła tego, to prawdopodobnie w ogóle cała sprawa by przeszła bez echa, bo nie takie tam informacje się w tych raportach znajdują i tylko właśnie ze względu na próbę podniecenia tego pod dywan tak naprawdę nagle nadała tej w sumie wcale niesensacyjnej notatce charakteru mocnej sensacji. Co jeszcze można powiedzieć, jeżeli chodzi o oczywiście treść tej sensacji, no to tam właśnie senatorowie, którzy się zapoznali z większą liczbą informacji, oni twierdzą oczywiście, że ta informacja nie jest czymś tam nadzwyczajnym, sensacyjnym i nie ma tam jakichś sensacyjnych, przełomowych informacji, wiarygodnych oskarżeń, jak powiedział, na marnotrawstwo, oszustwo lub też nadużycie. Natomiast leżące podstaw informacje wywiadowcze rzekomo są istotne. Natomiast zgadzają się, że Gabbard nie postąpiła niewłaściwie, ograniczając dystrybucję ze względu na niską wagę jak gdyby tego jako dowodu. Więc to, żeście Państwo wiedzieli. Więc krótko mówiąc, burza wynika z tego, że zataiła, a nie burza wynika z tego, że Kushner jest na przykład rosyjskim szpiegiem, tak? Bo chociaż może jest, prawda, ale nie udowodniono tego w tej rozmowie, więc krótko mówiąc, całe to jest trochę burza w szklance wody, no ale też pokazuje pewien mechanizm, prawda, w tej administracji, bo gdyby to dotyczyło czegoś istotniejszego, to też pewnie informacja byłaby zatajona, co może stanowić właśnie jakiś tam zarzut w stosunku do Gabbard. No dobrze, proszę Państwa, więc no, wyjaśniłem, czego to dotyczy, bo też byłem ciekaw, bo to, proszę Państwa, ta sprawa cały czas ewoluowała w kierunku właśnie jakiejś takiej coraz bardziej super sensacyjnej. Okazało się po prostu, że to jest kolejne podmiatanie pod dywan i nic więcej. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Japonia przejmuje chiński kuter. Otóż Japonia zatrzymała chiński statek i jego kapitana w obliczu w możliwej konfrontacji z Pekinem. To jest trawler, który według Japonii pływał po wodach japońskich na Morzu Wschodniochińskim. Japońskie władze poinformowały właśnie o tym w piątek. To jest, czyli dzisiaj, chodzi o kuter pływający u wybrzeży Nagasaki. Kapitan został aresztowany, w związku z tym to zaostrza na pewno napięcia między krajami. Japońska Agencja ds. Rybołówstwa poinformowała w oświadczeniu, że urzędnicy nakazali chińskiemu statkowi, trawlerowi wyposażonemu w sieci, zatrzymanie się na inspekcji około południa w czwartek po odkryciu, że wpłynął on do wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii na Morzu Wschodniochińskim. Według agencji statek odmówił wykonania polecenia i uciekł. Władze następnie podjęły pościg, zajęły statek, załoga liczyła 11 osób, w tym 47-letni kapitan, który został zatrzymany. To jest tak, że dokładnie mówiąc, do zdarzenia doszło u wybrzeży Nagasaki w pobliżu japońskich wysp Goto. I to jest po raz pierwszy od 2022 roku. Więc to jest, oczywiście trzeba nałożyć na znaczące pogorszenie się relacji między Japonią i Chinami, no ale z drugiej strony miażdżące zwycięstwo Takaichi daje jej bardzo mocną kartę w stosunkach międzynarodowych, bo ma bardzo silne poparcie społeczne. Jeszcze w listopadzie Takaichi powiedziała japońskiemu parlamentowi, że hipotetyczny chiński atak na Tajwan mógłby sprowokować militarną reakcję Tokio. Chiny od tej pory rozpoczęły cały szereg różnego rodzaju sankcji politycznych, gospodarczych, represji wobec Japonii. Zniechęcono Chińczyków do podróżowania do Japonii, prawda? Trzeba pamiętać, że Japonia to jest w sumie 1/5 turystów, znaczy do Japonii 1/5 turystów trafia z Chin. Co więcej, chińskie represje zaczęły też negatywnie wpływać na gospodarkę Japonii, a Takaichi chciała za wszelką cenę uniknąć jakiejś poważniejszej eskalacji, no ale teraz odniosła miażdżące zwycięstwo właśnie w niedzielnych wyborach parlamentarnych, co daje jej właśnie bardzo mocny mandat do różnego rodzaju śmiałych posunięć. Na razie nie było jeszcze, ja przynajmniej nie widziałem jeszcze, ale może się za chwileczkę pojawi, no niestety nagrywam wcześniej rano, więc nie ma jeszcze reakcji MSZ-u chińskiego. Ta łódka nazywa się Kyongdong-yu, jest traktowana jako dowód w sprawie, w związku z tym została przetransportowana do portu w Nagasaki. O losie 10 członków załogi mają zadecydować urzędnicy migracyjni. No, trzeba też pamiętać, że Morze Wschodniochińskie często było przedmiotem takiej rywalizacji między Chinami i Japonią, ale takiego poważniejszego starcia od 2010 roku nie było. No, w 2010 roku, prawda, było tak, że łódź chińska zderzyła się z japońskimi statkami patrolowymi. Wtedy Japonia nalegała, że kapitan zostanie oskarżony, ale w sumie pod presją Chin doszło do zwolnienia, prawda, kapitana, co było wtedy przedstawiane jako wielkie zwycięstwo dyplomatyczne właśnie chińskiej dyplomacji. No więc, proszę Państwa, dobrze, to mamy temat dotyczący Japonii i Chin. I jeszcze, proszę Państwa, zdążymy jeden króciutki temat, bo znowu wywiadu z Fidanem z Państwu nie omówię, bo jest po prostu za długi. Natomiast trzeba powiedzieć, bo to już to się za chwileczkę zestarzeje. Otóż, no ważna rzecz, prawda, siły amerykańskie, wojska amerykańskie wychodzą z kolejnej bazy w Syrii. Tym razem ewakuowały bazę wojskową At-Tanf we wschodniej Syrii, właśnie przy granicy z Jordanią i przeniosły stacjonujące tam wojska na terytorium Jordanii. To jest tak, że w miejsce właśnie wojsk amerykańskich rozmieszczane są siły syryjskie, siły rządowe. Amerykanie tę ewakuację prowadzili już od mniej więcej 2 tygodni, głównie wywożąc swój sprzęt wojskowy. Co więcej, w źródła, do których dotarły amerykańskie gazety, twierdzą, że i zresztą nie tylko amerykańskie, bo akurat to jest też arabskie, że wojska amerykańskie będą nadal współpracować z bazą Al-Tanf z Jordanii. Na wszelki wypadek. No, trzeba pamiętać, że podczas wojny domowej w Syrii i walk z Państwem Islamskim siły amerykańskie zostały rozmieszczone właśnie na kontrolowanym przez Kurdów, głównie północnym wschodzie, oraz na Al-Tanf właśnie w pobliżu granicy z Jordanią i Irakiem. Parę razy wojska Asada tam próbowały podjechać, bywały ostrzeliwane przez Amerykanów i sobie dawały spokój. Natomiast no, po upadku właśnie Bashara al-Asada Amerykanie prowadzą politykę wycofywania się z terytorium syryjskiego, przekazując właśnie władzę rządowi w Damaszku, wychodząc z założenia, że ten rząd potrzebuje kontroli nad całą Syrią i stabilizacji, bo jeżeli nie, no to Syria się znowu pogrąży w wojnie domowej, prawda, i Amerykanie też będą mieli z tym problem, krótko mówiąc. Natomiast w ten sposób również porzucono Kurdów tak, że ten sojusz z Kurdami się rozpadł, to znaczy Amerykanie go zerwali po prostu. W tej chwili Kurdowie dogadują się, czy dogadali się w sprawie kolejnych rozejmów z armią syryjską. Rozejmy, prawda, trwają dosyć krótko, prawda, i później znowu są zrywane. Jeżeli chodzi o ważną rzeczą jest odzyskanie pól naftowych przez i generalnie terytoriów nad Eufratem. przez wojska rządowe, chociaż ja tutaj wróżę, że będą ciężkie przeprawy, bo te milicje plemienne przywykły do dużej niezależności, po tym one w większości popierały kiedyś państwo islamskie, więc zobaczymy, jak sobie dadzą radę z tymi dżihadi przyjeżdżającymi do nich z Damaszku. Co więcej, Stany Zjednoczone przerzuciły w sumie, czy prowadziły akcję przerzucenia około 7 tysięcy członków państwa islamskiego do Iraku. No i generalnie prób zabezpieczenia, prawda, tych obozów. Część z tych obozów została już przejęta przez wojska rządowe. Z części członkowie państwa islamskiego po prostu pouciekali, co jest zresztą ściśle strzeżoną tajemnicą, żeby właśnie tutaj nie pokazywać, że Kurdowie mieli rację, że jak się wycofają, to po prostu dżihadi sobie pójdą, no i poszli, prawda, krótko mówiąc. W każdym razie Al-Tanf, prawda, to był taki obóz, taka enklawa utworzona na samej granicy jordańskiej. W tej chwili tak naprawdę po tym wycofaniu się z Al-Tanf Amerykanie stacjonują jeszcze głównie w bazie Kasrak w Hasace i w zasadzie to jest już wszystko. Natomiast no, oczywiście Amerykanie są zdolni, zresztą to robią co jakiś czas, atakują cele państwa islamskiego, które się zaczęło było odbudowywać bardzo intensywnie w tej chwili w Syrii, również dzięki temu zasilaniu, prawda, ucieczkami z obozów tych, które do niedawna kontrolowali Kurdowie. Proszę Państwa, i mamy jeszcze, no, trzy tematy mi spadły, ale no, nic się nie stanie, w poniedziałek możemy sobie do nich wrócić. W każdym razie przypominam Państwu najpierw reklama. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Poza tym, proszę Państwa, właśnie namawiam do wspierania na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. No to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Przypominamy również o Romanii i te domu, wiadomo, Jalki Laptarbach, Walka Filatta Sir, to znaczy psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam. Dzisiaj, proszę Państwa, nie będzie dogranego tego fragmentu dotyczącego tego odcinka specjalnego, po prostu już go nie zdążę fizycznie dograć. No niestety sobota, w niedzielę nie będzie odcinka, bo mam niestety zajęcia od rana do nocy, także ten odcinek specjalny będzie dopiero, czyli ten materiał specjalny będziemy mieli dopiero w poniedziałek. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do poniedziałku.